Ja pamiętam, że jak byłam mała, to ja do pewnego momentu, może mi to mama mówiła, nie pamiętam, ale do pewnego momentu jakby nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jestem inna niż inne dzieci.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć.
Cześć.
Magda,
siostra.
Cześć.
Cześć.
Jaki plan?
To co, idziemy na pocztę.
Na pocztę, dobra.
Milena jest młodsza ode mnie o 11 lat. No jak człowiek ma tam, nie wiem, no 10 czy to 11 lat, no to niekoniecznie lubi to rodzeństwo w tym wieku, nie? Więc raczej się go pozbywa. Albo próbuje się pozbyć, nie? Albo udaje, że go nie ma. A dopiero potem, tak?
A bawiłyście się trochę razem, jako dziewczynki?
Właśnie nie. Myślę, że z drugą siostrą Milena bardziej się bawiła. Nie, no dla mnie to była gówniara taka totalna, więc no to nie. Zresztą Milena zawsze miała swój świat, w sensie takim w cudzysłowiu, nie że zły, tylko no ją interesowały takie rzeczy, które mnie wtedy nie interesowały, tak? Aha. Czyli zwracała uwagę na dźwięki takie typowo natury, nie? Kogut, kura, tego typu rzeczy, tak? Chodziła, nagrywała, odtwarzała, zawracała głowę potem tymi dźwiękami. A to czy deszcz? A to wieje, a to coś słychać, a co to słychać, a to świerszcz. No i takie różne historie, nie?
Przycisk, uchylny blat. Po lewej stronie znajduje się okrągły zlew ze srebrnym kranem. Na blacie, bliżej środka, stoi blok na noże z kilkoma nożami. Obok niego jest biały czajnik elektryczny z kablem.
Milena myśli i analizuje wszystko, co słyszy, szybciej niż inni. Jej telefon czyta teksty w 5-krotnym przyspieszeniu. Specjalnie dla mnie zwolniła tempo. Kiedy się poznałyśmy, pracowała w fundacji Szansa Jesteśmy Razem i odpowiadała za międzynarodowe kontakty, organizowała konferencje. Wcześniej pracowała w firmie działającej na amerykańskiej giełdzie. Ta przebudowała się tak, żeby Milena mogła pracować tam zdalnie.
No więc rozmawiałam sobie z tymi menedżerami, oni byli tacy fajni, mówią, dobra, ale wiesz co, no w sumie jesteś spoko, ale no nie wiemy, jak tu pracować. I ja mówię, dobra, ale chcecie? Tak, chcemy w ogóle, tak. Było zebranie w tej sprawie i tam w ogóle oni myślą, że to jest super pomysł i dali nam zielone światło, żeby spróbować. No i potem ja im w ogóle opowiedziałam, wysłałam im taki długi mail, gdzie tam w ogóle dałam różne linki, żeby się zapoznali, że tam są coś takiego jest, jak czytnik ekranu. No generalnie jak to funkcjonują, te komputery gadające i wszystko. Potem pamiętam, że pojechałam jeszcze do siedziby tej firmy i sprawdzałam, czy ta dostępność jest. W pewnych jakby obszarach była, w innych jej nie było, ale oni byli super, bo zastępowali mi te obszary czymś innym po prostu. Czyli ja robiłam po prostu inne zadania, takie, które były dla mnie dostępne i to było w ogóle fajne bardzo. Fajne było to, że ja się dowiedziałam, że Amerykanie to są ludzie, którzy wysyłają dużo listów, często pisanych odręcznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A polecane czy zwykłe?
Tylko jeden będzie międzynarodowy.
A, bo to z tą naklejką, tak? Aha, ale pani mówi o tych ociemniałych? Nie, to nie. Nie możemy tak wysłać. Bo tam nie ma Braille'a. Nie. To pani, ja wiem, że pani kojarzy, że wysyłamy tu z fundacji, ale to nie to.
Dobrze. Czyli zwykłe mają być.
Zwykłe, muszę zapłacić.
No
muszę zapłacić za nie, niestety.
Postaram się po taniości.
Bardzo miło, bardzo dziękuję, ale nie tym razem.
5. Czy to wszystko?
Te listy, tak.
59 zł mamy.
Kartą płatność.
Dobra.
Można zbliżyć.
Przyszło?
Jest w porządku. Potwierdzenie potrzebne?
Dziękuję. Nie.
Ja już przyklejam znaczek.
Dobra, dziękujemy serdecznie.
Dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia.
No nie wiem, mogłam mieć 4 lata, może 5, kiedy gdzieś tam biegaliśmy. I ja wpadałam na większość tych rzeczy, które mijaliśmy, a te dzieci nie, one biegły dalej. I ja się zastanawiałam, jejku, o co chodzi? Przecież one biegną dalej, a ja nie mogę biec, bo na przykład na coś wpadam. i to mnie zatrzymuje. I wtedy pamiętam, że mama mi wytłumaczyła, że ja nie widzę. Ja oczywiście nie rozumiem, o co chodzi. Ale pamiętam ten taki moment, kiedy rzeczywiście ona mi to powiedziała. Ale nadal pozwalała mi robić to, co inne dzieci. Spadałam ze schodów, zdzierałam kolana, wszystko robiłam tak jak te dzieci. Ja jestem dzieckiem wychowanym na wsi, więc na przykład moja babcia miała zwierzęta gospodarskie. I pamiętam, że przyjeżdżały takie samochody i zbierali mleko od nas. I na przykład ona mi pozwoliła to mleko przynosić w takich wiaderkach, w takich bańkach. A w sumie nie wiem, czy teraz dziecku by pozwolono, nie? Można wylać. Ona mi pozwalała. Oni wiedzieli przecież, że ja nie widzę, ale myślę, że po pierwsze nie umieli sobie jakby tego oswoić, więc chcieli, żebym funkcjonowała jak inne dzieci. A to mi na przykład dużo dało, że ja poznałam wiele rzeczy, bo nie siedziałam sobie w domku zamknięta i po prostu w złotej klatce, tylko oglądałam różne rzeczy, poznawałam je, doświadczałam ich po prostu. Więc jakby no byłam w stanie też kognitywnie, poznawczo potem być na dobrym poziomie. Ja się też nie bałam. Pamiętam, że bać się zaczęłam, jak poszłam do szkoły, paradoksalnie. Ja byłam w ośrodku w Laskach i tam myślę, że to, że byłam odłączona od domu, to było bardzo trudne, no bo ja byłam wtedy mała, miałam kilka lat, nie wiem, 7-6. Więc jakby wszystko, co znałam, musiałam zostawić. I to mnie bardzo zmieniło. No tam też były inne niewidome dzieci. Niektóre z nich zachowywały się dla mnie, znaczy w mojej opinii wtedy dziwnie. No ale wiadomo, to były różne dzieci, więc one mogły mieć też dodatkowe różne zaburzenia, niepełnosprawności. Ja sobie z nich nie zdawałam sprawy. No nie każdy jest taki sam po prostu. Potem oczywiście to zaakceptowałam i też się jakby zasymilowałam z nimi trochę. Dla mnie, nie wiem, 2 tygodnie poza domem wtedy, no to był... Nie miałam takiego poczucia czasu. Pamiętam, że mama mi na przykład liczyła na palcach, ile jeszcze dni zostało do przyjazdu. To było na pewno, to był taki na pewno moment zwrotny. Na pewno to był czas, w którym się bardzo dużo nauczyłam, ale też na pewno to był czas, który odbił się, no myślę, że dużą traumą taką po prostu, tak bym to nazwała, bo to już niezależnie od tego, czy tam byli mili ludzie, czy nie mili, bo było dużo bardzo, bardzo dobrych osób, ale chodzi o sam fakt, po prostu oddania tego dziecka, kiedy ono jest małe, zupełnie do nowego miejsca, którego ono nie zna. Kiedyś taka dziewczynka powiedziała, że jestem ślepa i nie powinno być takich ludzi, powinien mnie samochód potrącić, ale to... Znaczy ja tego tak nie traktuję. Znaczy generalnie no to było dosyć na tamten czas pewnie poważne i też nie wiem skąd ona mogła to wiedzieć jako dziecko. Być może ktoś dorosły jej to powiedział. Bo wydaje mi się, że dziecko nie byłoby w stanie wykminić, że no po co jest potrzebny tam ślepy człowiek. W sensie, że ona mogłaby wiedzieć, no, że ktoś nie widzi, ale według mnie mogłaby po prostu uznać to jako fakt, a nie interpretować tego, że po co ten człowiek jest potrzebny na świecie i że powinien go samochód potrącić. Ale pamiętam, że wtedy się tak przejęłam bardzo. No i mama mi wtedy powiedziała, że mi się nie przejmowała takimi dziećmi, ale to była jedna taka sytuacja, jaką pamiętam, żadnej innej nie. Nie spotkałam się z takim odrzuceniem wtedy. Może właśnie też dlatego, że ja byłam bardzo otwartym dzieckiem. Ja się potem stałam zamknięta. Później. Na początku byłam bardzo. Ja chciałam wszystko oglądać, wszystko dotykać, ze wszystkimi rozmawiać. Zadawałam mnóstwo pytań. A to się zmieniło później. Później przestałam taka być.
Bo kawę robisz tak na co dzień?
Normalnie. W sensie ja obsługuję ją za pomocą telefonu TEDxpress. Za pomocą telefonu, więc luz. Nie wszystko jest jakoś super dostępne. Mam nadzieję, że ta kawa nie będzie za mocna, ale no jest mała, tak jak... Jest, powiedziałabym wręcz malutka, bo tylko ma 25 ml, ale...
Ale jest okej, okay, dobra,
może
super.
Być więcej, mogę
nie,
jeszcze
jest okej, okay, dzięki wielkie.
No moja mama zawsze dużo też robiła, ona ze mną jeździła do tej szkoły zawsze tak z tymi wszystkimi torbami, znosiła te moje wszystkie, płakałam jej często, nie chciałam wyjeżdżać z tego domu i tak dalej. No moich sióstr wiadomo trochę inaczej, one są starsze ode mnie, ale one tak też mogły spojrzeć trochę z poziomu no właśnie nie tego pokolenia rodzica, powiedzmy. Więc one też mi pomagały. Na przykład uczyły mnie różnych tras. Jak na przykład chciałam chodzić do szkoły sama, to uczyły mnie, jak tam się poruszać. I pamiętam też, że jedna z nich była ze mną kiedyś tam w środku, już w budynku i pokazała mi, gdzie są jakie klasy. Więc no zawsze to wsparcie było duże i do tej pory tak jest. To, jak niewidomi ludzie są postrzegani często, na przykład, że to jest zawsze osoba w ciemnych okularach z białą laską, i to jest jakby tylko jedyny słuszny taki osoby niewidomej, że tak powiem, wygląd czy look, jak to się mówi teraz, to ja uważam, że niekoniecznie tak jest, bo przecież jesteśmy ludźmi. Ja, jak byłam w liceum, to zaczynałam pierwsze próby swojego samodzielnego makijażu i to było straszne dla mojego otoczenia, myślę, bo to były takie różne próby z różnymi kosmetykami. Ale moja siostra jest bardzo dobra w tym i ona też zawsze mówi mi prawdę. Jak coś jest nie tak, no czegoś nie wiem, na przykład podkładu nie rozsmaruję dobrze, nie rozprowadzę po twarzy, no to ona mi to zawsze powie szczerze. Czyli ona nie jest taką osobą, że ona mi mówi, nie no wszystko ładnie, wszystko super, tylko ona mi powie, wiesz co, no nie no tutaj to źle. Albo na przykład jak czasem przychodzi i mówi, nie no przepraszam cię, ale ta podłoga to nie jest dobrze odkurzona.
Ja tam troszkę z makijażem bardziej lubię, ale to nie jest tak, że to jest coś profesjonalnego. No totalna taka amatorszczyzna, ale to, żeby właśnie wiedziała na co zwracać uwagę, malując się samej, no to takie bym powiedziała, no tak, z takiego doświadczenia niewielkiego.
Dzień dobry.
Wszystko mamy, też paletka z bazą włoską. No i tu mamy sernik klasyczny, miodowy.
Ja proponuję ci drożdżówkę z wiśnią.
A, tu są, poczekaj, teraz.
Do zobaczenia. Dzień dobry.
Z czekoladą, drożdżówka z jabłkiem i z wiśnią.
Z wiśnią polecam i z czekoladą też.
Jeszcze jest ślimaczek z żurawiem.
Kiedyś miałam taki limit, że mogę kupić tylko jeden flakon perfum w miesiącu. No mam ich dużo, nie wiem, na pewno kilkadziesiąt spokojnie. Nigdy ich nie policzyłam. Ostatnio to mam taką trudną historię właśnie, bo zaczęłam się też interesować perfumami niszowymi. I bardzo chciałam znaleźć takie perfumy, które będą pachnieć kawą, ale taką właśnie kawiarnią, taką kawą paloną, jeszcze z dodatkiem jakiegoś ciastka. Taki ambient kawiarni sobie wyobrażałam. No i znalazłam takie. Jest taka perfumeria niszowa w Krakowie. Tam jest taka malutka perfumeria niszowa. I ja tam pojechałam, bo ja wiedziałam, że tam właśnie jest ten zapach. I pani mi go pokazała, on był przepiękny, on był wspaniały. I ja mówię, ja go kupuję. A pani mówi do mnie, a może najpierw by pani chciała próbki? Nie, ja poproszę cały flakon. I rzeczywiście, on pachnie kawą. Tylko jest jeden mały problem. Ten zapach kawy po pierwsze jest super trwały, po praniu potrafią pachnieć, ale drugi problem jest taki, że one potem zamieniają się i pachną jak rosół. To jest ciężkie dla mojego otoczenia, bo kiedyś przyszłam i użyłam ich do biura, to potem przez tydzień biuro pachniało rosołem i to było bardzo trudne, taki magii. I w ogóle lubię takie zapachy spożywcze, pachnące cukiernią, czekoladą. I tam w tej perfumerii pani pokazała różne, pachnące lodami, na przykład albo watą cukrową. No to jest przepiękny świat. Pomyśli sobie ktoś, jakiś perfumiarz, że chciałbym sobie stworzyć zapach, który pachnie świeżym praniem. I na przykład sobie taki zapach stworzy, albo zapach, który pachnie świeżą bryzą z Islandii. I sobie taki zapach też stworzy i na pewno znajdzie jakiegoś odbiorcę, nie masowego, ale jakiegoś tak. I on ma dużą swobodę tworzenia tych zapachów.
Przygotowania do ślubu. Czy możesz mi opowiedzieć, jak poznałaś swojego narzeczonego?
Generalnie to myśmy się poznali dawno, bardzo. Przy okazji jakiegoś tam spotkania. No i to chyba tak. Jakoś bardziej zaczęliśmy wtedy, więc no trochę też przez znajomych, bo moja przyjaciółka, której mąż przyjaźnił się z moim przyszłym mężem. O tak, taka to zależność znajomych. Ale, a to chyba śpiewa Kos.
chłopak też jest niewidomy?
Tak. Dla mnie to było trudne, bo ja też mam za sobą relację z dobrze widzącą osobą długą. Ja to tak postrzegałam jako podwajanie niepełnosprawności. To było dla mnie trudne bardzo. To jest właśnie super, że nie trzeba być samemu z tymi wszystkimi rzeczami. Bo generalnie w życiu jest trudno, w sensie ogólnie. Każdemu człowiekowi bywa trudno, już pomijając fakt bycia niewidomym. W dzisiejszych czasach znaleźć też osobę, która jest naprawdę wartościową osobą, ma podobny kierunek, jakby w podobnym kierunku zmierzacie albo w tym samym, patrzycie w tę samą stronę. I też osoba, która właśnie ma podobny ten system wartości, bardzo zbieżny. Mówię o po pierwsze takich wartościach bardzo podstawowych, fundamentalnych, ale też takich drobniejszych, tak? Mówię o sposobie spędzania czasu, sposobie życia. Jest to bardzo trudne i ludzie żyją tak płytko bardzo, tak, to jest wszystko plastikowe. Dzisiaj nie ten, to inny, jutro ktoś inny, kolejny. Przesuwam w lewo, w prawo. Jest dużo przecież takich sytuacji, że nam już się nie chce naprawiać, tylko wyrzucać i jakby iść do kogoś innego, robić coś innego. Nie mamy już takiej głębszej refleksji. Wszystko jest, wiele rzeczy jest spłyconych bardzo, a te relacje są głębokie i myślę, że to są właśnie fundamenty, na których można oprzeć. Mam za sobą relację z dobrze widzącą osobą długą. Była to osoba rzeczywiście tak widząca, miała wszelkie możliwości ku temu, żeby normalnie żyć, pracować, rozwijać się i generalnie po prostu żyć, ale to był tak bardzo zły człowiek. Ja byłam tą osobą, która musiała utrzymywać drugą. Tam się działy bardzo nieprzewidywalne rzeczy w tej relacji, to ona była bardzo toksyczna. I na przykład zostało mi po niej to, bo ten człowiek, kiedy się denerwował na przykład, to potrafił w nieoczekiwany sposób rzucać rzeczami. Albo je zgniatać w rękach, albo rzucać nimi o podłogę. Różne historie. I na przykład ja przez jakiś czas miałam tak, że jak coś spadało, to ja po prostu stawałam w miejscu i nie byłam w stanie pójść dalej.
No czy ja się stresuję, ale ogólnie całą tą logistyką. Nie ślubem, tylko całym, żeby kogoś nie pominąć, żeby czegoś nie pominąć, żeby nie ogasało się nagle przed kościołem, że tego, a tego nie ma, w sensie coś jest niedograne, niedopięte na ostatni guzik, bo ja tak lubię mieć wszystko uporządkowane. Zresztą Milena też, no dlatego tak się dobraliśmy chyba.
Że ksiądz po prostu powiedział, że mamy 100% zgodne odpowiedzi, więc to coś znaczy.
Dokładnie. Jeśli chodzi o protokół przedślubny, to wszystkie nasze odpowiedzi się idealnie zgadzały. W ogóle zaczęło się od pasji, jaką są samoloty i pokazy lotnicze, akrobacje lotnicze. Ja się tym bardzo interesuję. Jeżdżę na pokazy, jak tylko mogę. W Krakowie, jak jeszcze się odbywały pokazy na terenie Muzeum Lotnictwa, no różne. Na Airshow w Radomiu kilka razy bywałem i mam wszystkie, archiwizuję nagrania jakieś takie ciekawsze i naprawdę do tego wracam. Traktuję to bardzo, bardzo serio, bardzo tak jak, nie wiem, albumy fotograficzne, tak, dla osób widzących. Właściwie to mikrofonów mam więcej, bo mam jeszcze na razie przez siebie zbudowaną i tę sztuczną głowę z uszami też. Taką praktycznie jak głowę ludzką z manekina zrobioną i to też jest mikrofon.
Tak, jeździliśmy z tą głową, ona była na statywie, na pokazy lotnicze i ludzie przychodzili i pytali, co to jest.
Tak. Ona wtedy jeszcze była łysa, teraz już jej zakupiłem perukę.
Peruka nawet ma. Mhm.
Także mówię, to jest taka długa historia właściwie. Milena zamierza zrobić podcast o perfumach.
Tak. Trzy odcinki podcastu
już
o perfumach.
Trzy odcinki są, ale jeszcze nie wyszedł.
Ale jeszcze żaden nie wyszedł.
Tak, jeszcze żaden nie wyszedł.
Jeden z odcinków na przykład jest w kawiarni, bo jest tak. O perfumach kawowych, ale no kawa jakby... To jest w ogóle fajne właśnie. Ale za dużo się dzieje, bo po prostu ślub, tutaj jakiś chór, tutaj zespół, jeszcze...
Noszę się z zamiarem przesiadki na akordeon guzikowy i też tak, ale to no zobaczymy to już raczej po ślubie, bo na razie tylko oglądam.
Po pierwsze, niepełnosprawność wzroku jest bardzo, no bardzo dużą niepełnosprawnością, w sensie to jest bardzo duży deficyt. I myślę, że trzeba sobie zdawać z tego sprawę, Ja zawsze o tym mówię, bo no myślę, że po pierwsze to dużo daje takie wyzwalające jest doświadczenie, kiedy sobie powiemy, no tak, to jest trudne, bo jednak mnóstwo tych informacji jest wizualnych i nie da się wszystkiego przeskoczyć. Więc można zrobić z tym dwie rzeczy. Albo po prostu pomyśleć sobie, dobra, i tak już mam strasznie ciężko, więc mogę nic nie robić z tym, bo i tak wszyscy wiedzą, że mam ciężko. Więc w sumie jak sobie siądę, no i będę sobie siedzieć i tam czekać na to, co mi życie przyniesie, no to jakby to jest jedna z opcji. A druga jest taka, że mogę po prostu coś z tym zrobić, co mam.